Сестры, хотя bardzo wyraźnie w tej lekcji, którą dzisiaj, w ten kolejny dzień Adwentu, już w piątek, dostaje Kościół, dostajemy w Kościele, Pan Bóg pokazuje, uważajcie, proroctwa Izajasza się spełniają. Ale jak? Jak się spełniają? Co to znaczy, nie? Kiedy Izajasz mówi, że uszy głuchych usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych wolne od mroku i ciemności będą widziały. Wszystkich niewidomych? Czy tylko tych dwóch? Wszystkich niewidomych? Także dzisiaj, jeśli by nawet nie tylko dwójkami, ale w ogóle całym ośrodkiem, w Laskach, gdzie codziennie sprawowana jest Eucharystia, od dzieci po młodzież wołali: Panie Jezu, chcemy widzieć. Róża, błogosławiona Róża Czacka, która założyła ten ośrodek, tak odczytała bardzo trudny dar. To, że młoda dziewczyna, która ma 20 lat, przestaje widzieć świat, można to w ogóle nazwać darem? No nie powiecie jej, że nie można, bo ona tak to nazwała. W świecie wiary nic nie jest takie oczywiste i takie poukładane, jakbyśmy chcieli. My mamy dzisiaj taką mentalność, żebyśmy ją zakrzyczeli, że nie ma prawa, że jest głupia, że jak ona w ogóle tak może, nie? 20-letnia dziewczyna, która przestaje widzieć świat, ślepnie, jest przerażona, jest zdruzgotana. Z biegiem czasu to, co się jej przydarzyło w życiu, nazywa darem. I tak ten dar pomnaża, że w ogóle ludźmi niewidomymi, nie mówiąc już o dzieciach niewidomych, nikt się w tamtym świecie nie zajmował. Rodzice mieli wyzwanie przed sobą. Ona tworzy pod Warszawą, w Laskach, zakład dla ociemniałych. Przywraca stopniowo, i do dzisiaj to się dzieje, jej już nie ma, ona jest dzisiaj wyniesiona na ołtarze. A tam w tym zakładzie trafiają dzieci, trafia młodzież, trafiają osoby dorosłe, które nie widzą, i są przywrócone światu, uczą się zawodów, funkcjonować na tyle różnych sposobów w świecie. Ale ja zacząłem od tego, nie, że oni tam codziennie mają mszę świętą. Tam codziennie przyjmują Państwa w Komunii Świętej. I co, będą widzieć? Proroctwo Izajaszowe się na nich spełni. To byłby taki trochę wstęp do tego, jak Pan Bóg daje znać, że potrzebujemy zbawienia i że On jest Zbawicielem i nie ma innego. Jedni będą zbawieni tak jak ta dwójka, która... I właśnie, słuchajcie, zwłaszcza wy młodzi, bądźcie uważni, uruchomcie wyobraźnię. Ja ją nawet chcę sprowokować. Zwróćcie uwagę, jak bardzo nieładnie zachowuje się Pan Jezus. Pozornie. Gesty Pana Jezusa zawsze mają sens. Ale my jesteśmy tak przemądrzali, że bardzo szybko je interpretujemy, mówimy, to jest bez sensu. Jak można w ten sposób? Przeczytajcie sobie własną wyobraźnią to, co Mateusz zapisał. Kiedy Jezus przechodził, nie? Przechodzi. Ruszyli za Nim dwaj niewidomi, krzycząc: ulituj się nad nami, Kyrie, Eleison, jeszcze nie Kyrie, ale Eleison, Synu Dawida, Mesjaszu. I co? Trzeba doczytać kolejne zdanie, żeby wyszła ta prowokacja ze strony Jezusa. Wyobrażacie sobie, jak mogą się poruszać niewidomi? Może widzieliście czasem na ulicy, jak ktoś z laską idzie. Pewnie tam jakieś kije wtedy mieli, niebiałe. Jak to niegramotnie wygląda. Jakie to jest dla nich trudne. A te wersety dobrej nowiny o Jezusie pokazują nam dzisiaj, że oni ruszyli za Nim. To samo w sobie jest dla nich trudne, a dla widzów to może być w ogóle nawet śmieszne. Nie? To może być widowisko. Jak oni się potykają, jak oni chcą Go dopędzić. A On idzie. wchodzi do domu. Ta sprawa, którą przygotował, ta sprawa, którą ma dla nich, to nie jest sprawa dla tłumów. To nie jest żaden boski teatr. W zaciszu domu. Może jeszcze padły słowa, zamknijcie za sobą drzwi. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego. A Jezus ich zapytał, wierzycie, że mogę to uczynić? Tak, Kyrie. Niewidomi Żydzi, nie? W Jezusie rozpoznają tego, którego warto nazwać boskim tytułem. Kyrios. Jesteś Panem. Możesz. Według wiary waszej niech wam się stanie. I kolejna prowokacja. Przecież jak oni w ten nieporadny sposób, krokiem ślepca, szli jakiś czas za Jezusem, jakoś podążali za Nim, krzycząc, prowokując ludzkie spojrzenia. Nawet jak ktoś tam handlował akurat marchewką, no to musiał się obejrzeć, co się to dzieje. Kto tu Mesjasza woła? Jaki Mesjasz? Gdzie? I oni za chwilę wychodzą z tego domu. No przecież już inaczej, nie? Inaczej kroczy, inaczej idzie, inaczej biegnie człowiek widzący. Kochani młodzi, obudźcie sobie wdzięczność za dar oczu, za zmysł wzroku. Ile w tym samym jest tego Bożego porządku szczęścia, nie? Jak oni inaczej idą. A prowokacja, którą... Znowu to tak może nieładnie nazywam, no ale sprowokowały ich do tego, że przegrali. Nie to, co najważniejsze. Przegrali to, co malutkie. I to jest trochę też o nas. Oni do Jezusa mieli wielką prośbę. O wzrok. Nie widzimy. No to kto może wzrok przywrócić? No nawet gdyby był jakiś tam szef okulistów, w jakim zakładzie okulistycznym, no to by raczej starał się delikatnie, ale powiedzieć im, że pomylili adresy. No okulista to nie może okulary przepisać, może skierować na usunięcie zaćmy, ale żeby wzrok przywrócił, to nie ma takiego. Nie? To nie ma takiego. Więc oni mieli do Jezusa wielką prośbę. Jezus ją spełnił. Jezus pokazał swoją moc, pokazał, że się spełniają proroctwa. Ale miał do nich małą prośbę. Nic o tym nie mówcie. Różnych rzeczy się możemy domyśleć, dlaczego tak Zbawiciel akurat na tym etapie działał. Bo z jednej strony to przecież i tak wszyscy się zorientują, co się stało. Weszli ślepi, wyszli widzący. Szli jak kalecy, idą jak zdrowi. To od razu widać. I będą ich pytać. A oni mają milczeć. Jezus chce, żeby się ludzie zastanowili, kim jest ten, za którym wołali synu Dawida. A Dawid jest już w ziemi rozłożony w proch od prawie 1000 lat. Jaki to syn Dawida? No oczywiście to my tak myślimy. U nich okrzyk syn Dawida to znaczyło Mesjaszu. Kim jest ten, za którym weszli niewidomi, a wyszli widzący? I oni tej prośby nie spełnili. Mateusz notuje. Uważajcie, niech nikt się o tym nie dowie. No, rozumiem, że Pan Jezus nie zakładał, że nikt się nie zorientuje, tylko żeby się nie dowiedział od nich, żeby mu nic nie wyjaśniali. Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy, może jeszcze mając takie przekonanie, że to przecież dla dobra Jezusa, dla dobra Jego sprawy, nie? Że może on się tak przekomarza trochę z nimi. Mówi, nic nie mówcie, ale tak naprawdę to mu zależy. My mamy czasem taki polski idiom, że jak się ma taką dobrą plotkarę albo plotkarza w zasięgu znajomych, to żeby do wszystkich dotarła ta wiadomość, to mówi, wiesz co, chcę ci coś w sekrecie powiedzieć, tylko nie mów nikomu. Ale to raczej nie w tamtej kulturze. Nie? To Pan Jezus takich chwytów i idiomów naszych wiejskich by raczej nie stosował. Miejskich też, bo to dotyczy całej populacji Polaków. Znaczy całej, bez generalizacji potrafią ludzie zachowywać sekrety i mam nadzieję, że my akurat tu w komplecie potrafimy zachowywać sekrety. Jeszcze mamy w ogóle takich znajomych, którzy też w 100% zachowali sekrety, które im powierzyliśmy i nikt w tym obszarze nie był zraniony. No ale bywa tak między ludźmi. Pan Jezus spełnił ich wielką prośbę. Oni, ludzie, pomyślcie o sobie, czasem nie spełniamy Jego drobnych sugestii, drobnych wskazań, takich naprawdę do zrobienia. No nie żąda od nas, żebyśmy komuś wzrok przywracali. Czasem żąda od nas tego, żebyśmy milczeli, a czasem od nas żąda, żebyśmy coś powiedzieli. Więc ta Ewangelia nas tak zaprasza do tego, żebyśmy się tak postawili między nimi, między tym dwojgiem ślepców a Jezusem. Między tymi uzdrowionymi kalekami, a tym, który jest Mesjaszem i Zbawicielem i który wypełnia proroctwa. To znaczy Boże obietnice. Takie to dzisiaj słowo dostaje Kościół. Starajcie się, zwłaszcza wy młodzi, gdzieś odnaleźć, nie? W tej świętej przestrzeni między tymi wersetami, między tymi utrwalonymi dla nas, dla pożytku naszej wiary, wydarzeniami. A tam wspomnieliśmy, a co Pan Jezus zrobił dnia pewnego? Jezus nas zaprasza do tego, że to teraz jest dla ciebie propozycja. Jakoś się w tym odnajdź. Czego dotyczy twoja ślepota? Dzisiaj to może Pan Jezus chciał zwrócić uwagę kogoś z nas na to, że już na pewno wszystko wiesz, wszystkie rozumy zjadłeś. A może jest taki obszar, na który ja cię potrafię uwrażliwić, otworzyć. To dotyczy nas, siostry, bracia dorosłych i to dotyczy tych młodych. Dzieci też, ale one teraz dostaną swój pakiet, mianowicie Kafarnaum. No to na tym bym powiedział amen, niech się spełnia na nas to, żeby Pan Jezus otwierał nam oczy, chociaż dobrze na szczęście widzimy, ale żeby nam otwierał te duchowe oczy, żeby nas uwrażliwiał na to, na co trzeba się uwrażliwić, chcąc kroczyć drogą zbawienia. A dzieci kochane, teraz się budzicie, jeśli żeście przysnęli nieco i ja wam chciałem dzisiaj, reszta mam nadzieję też nie zaśnie, opowiedzieć, że nasz anioł Gabriel chwali nas za to, że zrobiliśmy już 30 kilometrów od Nazaretu. To po pierwsze, że tyle. Pamiętacie, ile było z Nazaretu do Kany? 10, 15, nie? To mniej więcej w takiej odległości, jak Nazaret jest oddalony od Kany, w takiej samej odległości jest Kana oddalona od miejscowości, do której dziś trafiamy, nad Jezioro Galilejskie, do miejscowości Kafarnaum. Anioł Gabriel, nasz przewodnik, chwali nas nie tylko za to, żeśmy pokonali 30 kilometrów, ale chwali nas również za to, co może się wydawać bardzo prowokacyjne, że zamiast iść na południe do Betlejem, my idziemy na północ. Jak my chcemy trafić na południe? Jak my chcemy trafić na południe do Betlejem, skoro na północ idziemy? Na tych planszach sobie tam to dobrze obejrzyjcie. Otóż anioł Gabriel chwali nas za to, że nie idziemy najkrótszą drogą, tylko idziemy drogą najciekawszą. W Kanie już byliśmy, dzisiaj się musimy zatrzymać w Kafarnaum, które możemy też, i tak bywa nazywane w komentarzach, miastem Jezusa. Ale zanim Kafarnaum stało się miastem Jezusa, to zostało przez kogoś założone. Założone zostało przez niejakiego Nachuma. W Biblii nie ma o Nachumie, jest o innych Nachumach, ale o tym akurat nic nie ma. Natomiast był to Żyd, który miał tak po żydowsku na imię i był bardzo bogaty i bardzo sprytny. Znaczy umiał pomnażać bogactwo. Dlaczego? Dlatego, że założył swoją wioskę. Kafarnaum to znaczy wioska Nachuma. To miał swoje. A sprytny był dlatego, że założył w takim miejscu, które odwiedzało pierwsze tą wioskę, a potem to miasto, tak naprawdę. Bardzo wielu kupców. Założył tą wioskę po pierwsze nad jeziorem słodkowodnym, z cudowną tonią i wieloma rybami, a po drugie przy szlaku kupieckim, gdzie karawany z Arabii przez ziemię Galilei zmierzały do Egiptu. Via Maris się nazywała ta droga. Nie wiem, czy tak dużo i tak wysoko. Ciekawi jesteście to dalej? Szlak kupiecki, miejscowość mała, rozrasta się szybko,
Dlatego, że kupcy się tam zatrzymują, że zaczynają handlować, że chcą sobie coś kupić, że chcą się wyspać, chcą coś zjeść. Tak rozrasta się mała wioseczka, wielkie miasto. W czasach Jezusa to już jest miasto. W tym mieście mieszka Piotr. Może się zdziwicie, ale Pan Jezus na pierwszego papieża wybrał Szymona, którego potem nazwał Piotrem, który był rybakiem, miał żonę, miał córkę, to na pewno wiemy, czy miał inne dzieci, tego nie wiemy. I wiemy jeszcze z Ewangelii, że oprócz żony i córki to mieszkał pod jednym dachem z... Kto wie? Może starsi. Pan Jezus uzdrowił tą osobę. Z teściową, oczywiście. I to nie tylko, że Piotr mieszkał ze swoją rodziną, to normalne, ale jeszcze odkąd poznał Pana Jezusa, to bardzo często mieszkał z Panem Jezusem pod jednym dachem. Bo Pan Jezus sobie nie miał z czego. Nie zafundował sobie hacjendy w Kafarnaum, tylko korzystał z domu Piotra. Kiedy tam bywał, w jednej izbie pewnie spał u niego, jadł z nimi śniadanie, obiad, kolację, modlił się, chodził nad jezioro. Urocza miejscowość. Niestety muszę wam na koniec, dzieciaki kochane, młodzież też może skorzysta, a dorośli może coś się dowiedzą, że dzisiaj tej miejscowości już nie ma. Na początku wieku XX przez jednego upartego archeologa w habicie, nazwiska jego nie pamiętam, to był francuski, jeśli dobrze pamiętam, franciszkanin, ale archeolog z wykształcenia, poszukiwał tego miejsca nad Jeziorem Galilejskim i znalazł. Po nierównościach terenu zaczęli tam to wszystko odkopywać w tym wielkim upale z mozołem i okazało się, że tak, nie tylko, że znaleźli Kafarnaum, ale nawet w tym Kafarnaum znaleźli po inskrypcjach na ścianach, na resztkach ścian, zorientowali się, że to był dom Piotra. Dlaczego, jak to można poczytać więcej, w każdym razie dzisiaj Kafarnaum jest tak. Klasztor franciszkanów, wielkie wykopaliska archeologiczne, można powiedzieć ruiny, ale cenne, do pewnego stopnia wybudowana synagoga z III wieku i nad domem Piotra, bardzo sprytnie to jest pomyślane, został zbudowany taki kościół, który ma szklan w dół. Grube szkło, można po nim chodzić i przez to szkło, można tak sobie wiedzieć, o, tu jest kuchnia świętego Piotra, a tu jest sypialnia świętego Piotra, a tu jest przedpokój i tam po tych różnie ułożonych kawałkach kamieni ze ścian cały dom Piotra można oglądać, modląc się nad nim. Tak wymyślili i tak zainwestowali jacyś pobożni chrześcijanie. Franciszkańscy, bo tam franciszkanie sprawują na to mówię. Życzę sobie, żebym się z wami tam kiedyś znalazł, a wam życzę, żebyście się znaleźli czy ze mną, czy już beze mnie, to nie wiadomo, ale może się tam wybierzemy kiedyś wspólnie. Chcielibyście? No to jest parę tysięcy kilometrów stąd. I na razie, wiecie, na razie jest szlapa na podróży do tamtego miejsca z powodu jednego Dawida. Nie Dawida, pomyliłem nazwę. Zostawmy to w takim razie w spokoju, skoro mylę nazwy i kiedyś będzie nam dane, byśmy mogli to miasto zobaczyć, ślady Pana Jezusa tam odkrywać, a teraz powstańmy i będziemy się